Chciałbym dzisiaj z wami czytać na początek jeden werset, a później przeczytamy więcej wersetów jeszcze ze Słowa Bożego, z Ewangelii Mateusza, z rozdziału 16. Ewangelia Mateusza, znane nam słowo, niejednokrotnie żeśmy to czytali, ale chcemy sobie pewne rzeczy przypomnieć. Ewangelia Mateusza, rozdział 16, werset 18. A ja ci powiadam, ty jesteś Piotr i na tej opoce zbuduję kościół mój, a bramy piekielne nie przemogą go. Wiecie, to słowo mi towarzyszy od wielu miesięcy, kiedy zostały postanowione takie zaostrzenia w związku z pandemią, ograniczenia zgromadzania się i w ogóle wiele różnych ograniczeń wprowadzono, to Pan Bóg darował mi ten werset. To, co Pan Jezus powiedział do Piotra: ja zbuduję kościół mój i bramy piekielnego nie przełomię. Pamiętajmy o tym, że choćby było nie wiadomo, co się działo w tym świecie, to Kościół Pana Jezusa Chrystusa nigdy nie będzie zatracony. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus osobiście wybrał ten Kościół i On czuwa nad tym Kościołem. I chciałbym dzisiaj mówić coś na temat Kościoła, dlatego, że dzisiaj wielu ludzi, nawet wierzących, ma takie dziwne pojęcie na temat Kościoła. A to jest dlatego, że każdy z nas należał do jakiegoś kościoła, zanim został na nowo narodzony. I chcemy sobie pewne rzeczy przypomnieć i tak się zachęcić, dlatego że wielu ludzi się często pyta, jak to jest z Kościołem, kiedy Kościół powstał. Otóż wspomnimy sobie pewne miejsca ze Starego Testamentu, dlatego że słowo Kościół, Ekklesia w Nowym Testamencie, to zaczyna się dopiero od dnia Pięćdziesiątnicy. Słowo Kościół w Starym Testamencie nie jest użyte. I to jest bardzo ważne wiedzieć o tym. Są pewne takie migawki, można powiedzieć, takie odbicia, które rzucały światło na Kościół, ale to nie był Kościół. Ja może wspomnę, dlatego że Pan Bóg w cudowny sposób zawsze chciał mieć społeczność z człowiekiem. I wrócimy do początku, kiedy Pan Bóg stworzył człowieka, powiedział, że to było bardzo dobre. Człowiek miał być koroną stworzenia, ale przyszedł grzech i grzech zrobił taką barierę między człowiekiem. I przez grzech człowiek unikał Boga, mało, przez grzech człowiek uciekał od Boga. Mamy przykład już z tych pierwszych dwóch ludzi, kiedy zostało stworzone. Adam się skrył, ale Pan Bóg go szuka. Gdzie jesteś, Adamie? Skryłem się. I wiecie, co jest ciekawą rzeczą? Że od tego czasu człowiek, który żyje na tej ziemi, nie dąży do Boga, ale ucieka od Boga. Chce się schronić gdzieś, w różnych labiryntach tego świata. Ale Pan Bóg go widzi i Pan Bóg mówi do człowieka. I Pan Bóg, dzisiaj żeśmy czytali w liście do Hebrajczyków, że wielokrotnie i wieloma sposobami Pan Bóg mówił do człowieka poprzez historię w różnych okresach czasu. I Pan Bóg zawsze starał się szukać człowieka i aby człowiek nawiązał z nim społeczność. I było wielu ludzi w Starym Testamencie, którzy chodzili z Bogiem, jak Noe i wielu innych. I Pan Bóg z nimi nawiązał kontakt. Pan Bóg posyłał proroków, aby ludzi zachęcić do społeczności z Bogiem. Pan Bóg w różny sposób działał, kiedy patrzymy na Stary Testament. I był czas, kiedy Pan Bóg dla narodu wybranego, którego wybrał, uczynił namiot zgromadzenia. I to jest ciekawa rzecz, że w tym namiocie objawiała się Boża chwała. Znamy tę historię, opisane jest to w Starym Testamencie. Później był postanowiony, Pan Bóg powiedział, żeby zbudowali świątynię w Jerozolimie. I Salomon miał ten przywilej, że zbudował świątynię. Później wiemy, ta świątynia była zburzona, później za Zorobabela znowu została odbudowana i dzisiaj świątyni w Izraelu nie ma. Też powiemy coś na temat świątyni. Ale ja chciałem zwrócić uwagę, dlatego że to nie był kościół, ten namiot zgromadzenia, czy świątynia, to nie był kościół. powiem, na czym polega Kościół, a na czym te świątynie. Chciałem jeszcze wspomnieć, że wielu ludzi sobie tłumaczy, że w tym namiocie zgromadzenia przebywał Pan Bóg. W świątyni również, że przebywał Pan Bóg. Ale poczytam tylko dwa wersety, żeby, bo takich wersetów jest wiele więcej. Ale przeczytam z Księgi II Mojżeszowej, kiedy był namiot zgromadzenia, byśmy wiedzieli, a później poczytamy, gdzie Pan Bóg mieszka. Druga Księga Mojżeszowa, 40 rozdział. Druga Księga Mojżeszowa, 34 werset. Wtedy obłok zakrył namiot zgromadzenia i zwróćcie uwagę, a chwała Pana napełniła przybytek. Czyli w tym namiocie zgromadzenia były miejsce święte, najświętsze i tam objawiała się chwała Boża. To jest bardzo ważne wiedzieć. Ta chwała towarzyszyła narodowi izraelskiemu w czasie wędrówki i wiele czytamy o Bożej chwale. Czyli mamy przykład, że w tym namiocie zgromadzenia ten namiot był napełniony Bożą chwałą. A później jeszcze chciałem o świątyni przytoczyć, która była zbudowana przez Salomona. To jest w pierwszej księdze królewskiej. To są rzeczy, kiedy Salomon modli się również. Kiedy ta świątynia została zbudowana, modli się o szczególne błogosławieństwo. I w pierwszej księdze królewskiej, w 8 rozdziale, w 11 wersecie czytamy tak. Pierwsza księga królewska, 8 rozdział, 11 werset. Tak iż kapłani nie mogli tam ustać z powodu tego obłoku, aby pełnić swoją służbę, zwróćcie uwagę, gdyż chwała Pańska napełniła świątynię Pańską. Czyli to mamy przykład, może jeszcze jeden przykład z Psalmu 63. Psalm 63, tu również czytamy 63, wiersz 3. Tak wyglądamy Ciebie w świątyni, by ujrzeć moc Twoją i chwałę Twoją. Czyli to było szczególne zadanie świątyni. W świątyni objawiała się Boża chwała. Często ludzie świątynię kojarzą, że w świątyni mieszkał Pan Bóg, ale my sobie przeczytamy, że Pan Bóg nie mieszka w świątyni, a ręką uczynił. Ale będziemy o tym mówić. Wiecie, dzisiaj nastąpiło takie pomieszanie, jeżeli chodzi o Kościół, a i o świątynię, czy o budynek. Dlatego, że to są dwie zasadnicze różnice. Co innego jest Kościół, a co innego jest świątynia. I można powiedzieć, w czasach późniejszych, to już kiedy w średniowieczu przyjęło się tą nazwę Kościół. I pod wyrażeniem Kościół uważano, że Kościół to jest szczególny budynek, to jest miejsce, gdzie ludzie się zgromadzają, gdzie jest zwiastowane słowo, gdzie odbywają się śluby i różne rzeczy. I uważali, że to jest coś świętego. Tak w średniowieczu to słowo Kościół oznaczało. Natomiast Słowo Boże nam mówi coś innego. Wiecie, i to do dzisiejszego dnia w wielu ludziach jest zakodowany ten Kościół, że to jest miejsce, jakiś budynek. Nawet niektórzy mówią, że w Kościele Pan Bóg mieszka, a szczególnie jest jakieś święte miejsce, gdzie rzeczywiście Pan Jezus jest. Wiecie, to są takie wierzenia czy ludzkie. Natomiast Słowo Boże mówi coś innego i chcemy na to zwrócić uwagę, dlatego, że my dzisiaj spotykamy wielu ludzi, którzy mówią, że idą do kościoła. Ludzie idą do jakiegoś budynku, często ludzie nazywają wyznania kościoła. Ale wyznanie to nie jest kościół. Kościół jest Pana Jezusa Chrystusa. I powiemy, co znaczy kościół. To są ludzie, to słowo eklezja znaczy, to są ludzie, którzy zostali wywołani ze świata. Należą do Pana Jezusa. To jest niesamowicie ważne. To nie budynek, ale to są ludzie, którzy zostali przez Pana powołani, wybrani, uświęceni, zostali na nowo narodzeni i to jest Kościół Pana Jezusa Chrystusa. I to musimy mieć świadomość, że Kościół Pana Jezusa jest zbudowany na tym, na tej opoce, którą On sam jest. Dzisiaj czytaliśmy psalm 18, Pan jest opoką moją. I rzeczywiście Pan Jezus jest tą skałą, tą opoką i na tej opoce, jak inny psalm mówi, On postawił nogi nasze. Zwróćmy uwagę, że opoka jest coś, co się nie poruszy. My możemy stać na tej opoce, możemy się niekiedy zachwiać, ale ta opoka się nie poruszy. I Pan jest naszą opoką. I dlatego tak ważną rzeczą jest, żeby sobie to przypomnieć, dlatego, że dzisiaj spotykamy wielu ludzi, a nawet nie zdają sobie sprawy z tego. I wielu ludzi myśli, że jeżeli idzie do jakiejś świątyni, to przez tę świątynię będzie uświęcony. Ale to nie jest prawda. Wiecie, mnie kiedyś taki człowiek powiedział, tyś powinien pojechać do Izraela. A po co się go pyta? No, tam rzeczywiście są święte rzeczy. Wiecie, ja mówię, bracie, to jest bałwochwalstwo. Tam są tylko te góry i pewne rzeczy, co można zobaczyć. A te wszystkie świątynie są poświęcone pewnym kultom, które nie mają żadnego znaczenia. Ale są ludzie, którzy uważają, że jeżeli pojedziesz do Izraela, będziesz święty. Ja pamiętam ludzi, którzy osobiście pojechali do Izraela i dali się ochrzcić w Jordanie. Wyobrażacie sobie? Wiecie, co dzisiaj z tymi ludźmi jest? Tradycznie. Przez nim nie pomógł nawet w Jordanie. Także tu jest, wiecie, jeżeli Pan Jezus Chrystus nas odkupił, jeżeli On jest naszym życiem, jeżeli nasze nogi postawił na skalę, to nie jest w stanie nic nas zeprzeć z tej drogi i porwać, dlatego, że On trzyma. I czytaliśmy na początku słowo, Pan Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. Przeczytam z listu do Rzymian, żeby mieć różnicę, co to jest budynek, a co to jest Kościół. Dlatego, że apostoł Paweł w swoich listach wiele mówi. Będziemy czytać pewne fragmenty, żeby sobie te rzeczy przypomnieć. I przeczytamy w liście do Rzymian w 16 rozdziale jeden werset. 16:5. Zwróćcie uwagę, także zbór, który jest w ich domu. Pozdrówcie Beneta, umiłowanego mojego, który jest pierwszym wierzącym w Chrystusa Panie. Także zbór, który jest w ich domu. Czyli zwróćcie uwagę, pierwszy, my nigdzie nie czytamy w Nowym Testamencie, żeby Pan Bóg nakazał budować jakieś domy, świątynie. Oczywiście są miejsca zgromadzeń, są domy, ale to nie jest Kościół, pamiętajmy o tym. To jest budynek, który służy nam, kiedy się zgromadzamy. Na przykład my też mamy budynek, ale to nie jest Kościół, ale w tym budynku jest Kościół. A Kościół to są ludzie, którzy zostali, powtarzam, wywołani ze świata, wybrani przez Pana Jezusa, którzy zostali oczyszczeni przez Niego, mają nowe życie. To jest coś kosztownego. To jest Kościół Pana Jezusa. I tego Kościoła, bracia i siostry, nie jest w stanie nic zniszczyć. Wszelkie epidemie, wszelkie rzeczy, które krążą, nie są w stanie go zniszczyć. Kiedy spojrzymy na minione wieki, szczególnie pierwsze 3 wieki naszej ery, kiedy były straszne prześladowania ludzi wierzących, kiedy panowało 10 cesarzy i kiedy ludzie wierzący byli w różny sposób torturowani, męczeni na śmierć, jak to list do Hebrajczyków wspomina, oni wierzyli Bogu, oni zaufali Bogu, śmierć nie była w stanie ich zmienić postępowanie. Było wielu takich, których wsadzano do rzeki. Pamiętam, 40 takich ludzi wsadzono do rzeki i patrzyli, jak będą zamarzać. I wtedy jeden powiedział, możesz wyrzec się Pana Jezusa i wyjść z tej rzeki, będziesz wolny. Oni zamarzli, jeden wyszedł. Także pamiętajmy, Kościół Pana Jezusa nie jest w stanie nic zniszczyć. I były różne ograniczenia poprzez wieki. Ludzie nie zgromadzali się w jakichś budynkach, w jakichś salach. Zgromadzali się w lasach. Mamy wiele takich tu na Śląsku Cieszyńskich miejsc, gdzie ludzie wierzący gromadzili się w lasach. Gdybyśmy pojechali do Bielska, do Ustronia, Tam mamy wiele miejsc, gdzie oni przychodzili do lasu, zgromadzali się i to było niezależnie od pogody. Wiecie, nogi im marszły, to podkładali pod swoje stopy jakieś deski i coś, żeby nie zamarzły, ale chcieli mieć społeczność z Panem, bo to jest Kościół Pana Jezusa, którego nie jest w stanie nic ani poruszyć, ani zmienić. I dlatego pamiętajmy, Pan Jezus powiedział, ja zbuduję Kościół mój. I pamiętajmy, teraz wrócimy, kiedy ten Kościół Pana Jezusa rozpoczął się. Pan Jezus żył na ziemi i powiedział takie słowo, ja zbuduję Kościół mój. Czyli zwróćcie uwagę, tego Kościoła nigdy nie było w Starym Testamencie. Były jakieś odcienie, ale to nie był Kościół. Natomiast Kościół Pana Jezusa zaczyna się z chwilą, kiedy Duch Święty został wylany. Czyli w dniu Pięćdziesiątnicy rozpoczął się Kościół. I ten czas Kościoła trwa do dzisiaj, ale nie będzie zawsze. Będzie do przyjścia Pana Jezusa Chrystusa. I kiedy zakończy się czas łaski, Pan Jezus przyjdzie po swój Kościół i zabierze swoich. I skończy się okres Kościoła. Natomiast Kościoła nie jest w stanie nic zniszczyć, bo Pan Jezus nad nim czuwa. Pamiętajmy o tym, że mogą przyjść różne nawet ograniczenia. My nie wiemy, co przyjdzie. Ale Kościół Pana Jezusa będzie zachowany. Kościół, dlatego, że Pan Jezus Chrystus dał nam swojego Ducha. Czyli to nie jest świątynia, to nie jest budynek, ale to są ludzie wywołani ze świata, którzy otrzymali Ducha Świętego. Będziemy o tym czytać, pewne teksty sobie przeczytamy. Wielu ludzi również, wiecie, kojarzy takie myśli, że Pan Bóg mieszka w tych świątyniach, które dzisiaj są. Są dzisiaj ludzie, zresztą spotykacie wielu ludzi, którzy mówią, jadą do jakichś specjalnych miejsc, bo tam jest Bóg, tam jest szczególne błogosławieństwo. To nie jest prawda. Przeczytam tylko dwa teksty Słowa Bożego. Szczepan, kiedy przedstawił tym wszystkim ludziom, którzy go zgromadzali, całej tej Radzie Najwyższej, to powiedział im takie przepiękne świadectwo w Ewangelii, w Dziejach Apostolskich, w 7 rozdziale, 48 werset czytamy tak. Dzieje Apostolskie 7:48. Ale Najwyższy nie mieszka w budowlach rękami uczynionych, jak mówi prorok. Niebo jest tronem moim, ziemia pod nóżkiem stóp moich. Jaki dom zbudujecie mi, mówi Pan, albo jakie jest miejsce odpocznienia mego? Pamiętajmy, Bóg mieszka w niebie, a to, cośmy czytali w świątyni, w namiocie zgromadzenia, objawiała się chwała Pańska. To jest zasadnicza różnica. To była szczególna bliskość Boga, która narodowi przypominała, jak Bóg jest święty, jak ich chce prowadzić. Także pamiętajmy, że dzisiaj Bóg nie mieszka w świątyni. Apostoł Paweł, jeszcze może jeden fragment z Dzieł Apostolskich z 17 rozdziału. Apostoł Paweł, kiedy był w Atenach, kiedy na Areopagu przemawiał, to również wspomina to słowo. To jest 24 werset 17 rozdziału. Dzieje Apostolskie 17:24. Bóg, który stworzył świat i wszystko, co na nim, ten będąc Panem nieba i ziemi, nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. To jest niesamowite świadectwo słowa. Wiecie, Pan Bóg się objawia w różny sposób, ale nie mieszka w jakichś świątyniach. Boga nie można ograniczyć. Bóg jest wszędzie. Cała ziemia Go napełnia. On jest wszechmogący, On jest wszechwidzący. Dla nas jest to niezrozumiałe, dlatego że jesteśmy pewnymi rzeczami ograniczeni. Ale Słowo Boże na pewne rzeczy podaje, powinniśmy to przyjąć i temu wierzyć. Natomiast mówimy dalej o Kościele i chcemy przeczytać pewne rzeczy, żeby mieć świadomość. Apostoł Paweł wiele na ten temat w swoich listach pisze. Otworzymy pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział i przeczytamy 16 i 17 werset. Pierwszy list do Koryntian, 3 rozdział, 16, 17 werset. Czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście i że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg, albowiem świątynia Boża jest święta i wy nią jesteście. Zwróćcie uwagę, czym jest Kościół. Kościół z ludzkich serc. Paweł mówi, czy nie wiecie, że świątynią jesteście? To nie budynek, to nie jakieś szczególne miejsce, ale to ty i ja, który zostałeś usprawiedliwiony przez Pana Jezusa. I zwróćcie uwagę, Duch mieszka w ciebie. Pomyślałeś o tym? Niesamowite słowo. Apostoł Paweł tu tak mocno to podkreśla, czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, że Duch Boży mieszka w was. Jeśli ktoś niszczy świątynię Bożą, tego zniszczy Bóg. Albo nie świątynia Boża jest święta, wy nią jesteście. Wiecie, to jest szczególne świadectwo. I pomyśl mi przez chwilę. Czyli Kościół to jest ty i ja. I gdziekolwiek jesteś, w którym miejscu, tam jest Kościół. I zwróćcie uwagę. Ludzie, kiedy są w tych świątyniach, w tych rzekomych kościołach, oni nie przeklinają. Oni próbują się zachowywać jak inaczej. Jeżeli nasze życie będzie takim świadectwem tego żywego Kościoła, to wiecie, ludzie wokół nas nie będą przeklinać. Mało. Oni mają problem z rozmawiać, bo oni są przyzwyczajeni mówić językiem często łacińskim. A kiedy z nami rozmawiają, wiecie, jaki mają problem? Nie są nauczeni mówić innym językiem. I niekiedy mają problem, niekiedy nawet przepraszam. Pamiętaj, tam gdzie ty jesteś, tam jest Kościół. Dlatego, że Kościół to są dusze, to są ludzie zbawieni krwią Pana Jezusa oczyszczenia. Tam, gdzie ty jesteś, tam ma Kościół. I dlatego nasze życie musi rzeczywiście być podbiciem naszego Pana Jezusa Chrystusa. I tego się uczymy. To nie przychodzi od razu, ale tego się uczymy. I apostoł Paweł w swoich listach to przypomina. Dalej przeczytajmy jeszcze z tego samego listu do Koryntian, 6 rozdziału, werset 19. To jest również przypomnienie, Paweł mówi, albo 6:19, albo czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was i którego macie od Boga i że nie należycie też do siebie samych. Drogoście bowiem kupieni, wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią? Zwróćcie uwagę, jakie całkiem przeobrażenie. Nasze ciało jest świątynią. Pomyślmy na to. Nasze kruche ciało. Paweł mówi, że ten skarb jest wlany w te naczynia gliniane. Człowiek jest takim naczyniem glinianym, kruchym, podatny często na jakieś choroby, na jakieś różne rzeczy. Ale Pan Bóg nam darował swojego ducha. I Słowo Boże nam przypomina, znamy to. Czy nie wiecie, że ciało wasze jest świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga, czyli to nie jest od nas, ale od Boga, i że nie należycie też do samych siebie. Czyli człowiek, który został na nowo narodzony, nie należy już do siebie. Ja nie mogę kierować swoim życiem, ale muszę moje życie podporządkować Bożej woli, Bożemu kierownictwu. I to nie jest tak łatwo, tego się uczymy. Wiecie, my często się modlimy, Panie, Ty spraw to czy tamto w moim życiu. I chcemy, żeby Pan Bóg się pod tym podpisał. Ale my musimy pytać, Panie, jaka jest Twoja wola? Ty widzisz mój problem, Ty widzisz moje życie, Ty widzisz to wszystko. Objaw mi, jaki jest Twój plan, dlatego, że Pan Bóg zna daleko wcześniej moje życie i to wszystko, co przede mną. I dlatego, jak ważną rzeczą jest, aby pytać się o Bożą wolę. I dlatego Słowo Boże nam te rzeczy przypomina. Dalej przeczytamy z tego listu 2 apostoła Pawła do Koryntian, dlatego, że apostoł Paweł, jemu została objawiona tajemnica Kościoła. Wiecie, to jest ciekawa rzecz, 2 Koryntian 6, że tajemnica Kościół, tajemnica Kościoła nie była znana. Apostołowi Pawłowi Pan Bóg objawił tajemnicę Kościoła. On mówi, mnie najmniejszemu ze wszystkich apostołów. I dlatego dzięki listom apostoła Pawła możemy więcej rozumieć i poznawać o Kościele. W drugim liście do Koryntian, w 6 rozdziale apostoł Paweł, może przeczytamy dla kontekstu kilka wersetów, od 14. 2 Koryntian 6:14. Nie chodźcie w obcym jarzmie z niewiernymi, Bo co ma wspólnego sprawiedliwość z nieprawością? Albo jaka społeczność między światłością a ciemnością? Albo jaka zgoda między Chrystusem a Belialem? Albo co za dział ma wierzący z niewierzącym? Jakiś układ między świątynią Bożą a bałwanami? Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg, zamieszkam w nich i będę się przechadzał pośród nich i będę Bogiem ich, a oni będą ludem. Dlatego wyjdźcie spośród nich, odłączcie się, mówi Pan, i nieczystego się nie dotykajcie, a ja was przyjmę. Szczególnie chciałem zwrócić uwagę na ten 16 werset. Myśmy bowiem świątynią Boga żywego, jak powiedział Bóg. Czyli zwróćcie uwagę, ten Kościół to jest Boże dzieło, to jest Boża świątynia. Duch Święty mieszka w nas. Także mamy słowo, które nas zachęca, ale również nas mobilizuje do tego, aby nasze życie, jak to Paweł napisał w liście do Filipian, życie wasze niech będzie godne Ewangelii Chrystusowej. Wiecie, ten werset mi przypomina się już od 78 roku, kiedy mieliśmy możliwość być na szkole biblijnej, nawet to tablo, które jest w górze, możecie poczytać ten werset, był napisany, życie wasze niech będzie godne Ewangelii Chrystusowej. To było takie wezwanie, to było takie motto zakończenia szkoły biblijnej, ale powiem wam, to ten werset mnie zawsze pobudzał, aby życie nasze było godne Ewangelii Chrystusowej. Bo przychodzą różne doświadczenia, różne rzeczy. I dlatego Słowo Boże nas zachęca w tym wszystkim. Dalej, chcemy spojrzeć na list do Efezjan, dlatego, że Kościół, który został powołany przez Pana Jezusa Chrystusa, to my czytamy, że głową tego Kościoła jest Jezus Chrystus. Przeczytamy z listu do Efezjan, z rozdziału 1, 22 werset, 23. List do Efezjan 1:22. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnił. Wiecie, jak to jest kosztowne wiedzieć i przypominać sobie, że głową Kościoła jest Jezus Chrystus. I apostoł Paweł jest wiele takich tekstów, gdzie to obrazuje, że Pan Jezus jest głowa, a my jesteśmy Jego ciałem, czyli członkami, to tworzymy wspólny Kościół. I tak jak głowa panuje nad wszystkim, tak samo nasze ciało jest połączone z ścięgnami ze wszystkim, to ma współpracować. I dlatego apostoł Paweł tak wiele w swoich listach o tym przypomina. W liście do Efezjan w 5 rozdziale, przeczytamy też 2 wersety, list do Efezjan, 5 rozdział, 25 werset do 27. Aby go mężowie, miłujcie żony swoje, jak i Chrystus umiłował Kościół i wydał zań samego siebie. Aby go uświęcić, oczyściwszy jego kąpielą wodną przez słowo, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy lub skazy lub czegoś w tym rodzaju, ale żeby był święty i niepokalany. Apostoł Paweł tak mocno podkreśla, Chrystus umiłował Kościół. Czyli umiłował Ciebie i On złożył tą największą ofiarę. Złożył swoje życie. Czytaliśmy w liście do Koryntian, drogoście bowiem kupieni. Wiecie, Pan Jezus Chrystus zapłacił za nas tą najwyższą cenę. My tego nigdy nie zrozumiemy. Że On będąc stwórcą wszystkiego, przyszedł na ziemię, aby szukać, ratować, zbawić. Przyjął to ludzkie ciało i umarł za nas. Dlatego, że nie były te ofiary, wszystkie, które były składane w Starym Testamencie, nie były w stanie oczyścić człowieka całkowicie z grzechu. Te ofiary zakrywały ich. Natomiast Pan Jezus Chrystus, który umarł, ma moc odpuszczać grzechy. Był na ziemi, to ludzie się zastanawiali, kto wtedy może odpuszczać grzechy. A Pan Jezus, czytamy, jest świadectwo, Syn Człowieczy ma na ziemi moc odpuszczać grzechy. Także jedyne odpuszczenie grzechu jest w Panu Jezusie Chrystusie. I apostoł Paweł jak wspomniałem, tak wiele mówi na temat Kościoła i tu również wspomina, że Chrystus umiłował Kościół i wydał za nim samego siebie. Czy pamiętałeś kiedyś, że to, że ja żyję, że to, że jestem zbawiony, to On oddał za mnie życie? Czy to jest niesamowita prawda? Często sobie tak może nie uświadamiamy to głębiej, co to jest, że On oddał za nas życie, abyśmy my żyli. Dlatego jak powinniśmy być wdzięczni. List do Hebrajczyków mówi, przeto okażmy się wdzięcznymi, którzy otrzymujemy Królestwo Niewzruszone. Dalej żeśmy czytali, że Pan Jezus uświęcił ten Kościół, oczyściwszy go kąpielą przez Słowo Boże, aby sam sobie przysposobić Kościół pełen chwały, bez mazy, skazy. Wiecie, jak to jest kosztowne, że Pan Jezus Chrystus troszczy się o swój troszczy się o Kościół, o tym żywy Kościół z ludzkich dusz. On nie tylko umarł za nas, On nie tylko nas usprawiedliwił, ale On się i modlił. Kiedy czytamy list do Hebrajczyków, to czytamy, że On jako ten arcykapłan stawia się za nas. Czyli pomyślmy, że my żyjąc, chodząc po tej ziemi, mamy orędownika, który jest w niebie. I On myśli o nas, stawia się za nami, a tu nam pozostawił tak kosztowne słowo. Słowo, które ma nas zachęcać, jak żyć, jak postępować w tym świecie. On nas wybrał z tego świata. My nie należymy do tego świata. My żyjemy na tym świecie, ale nie jesteśmy z tego świata. To jest niesamowicie ważne. I tu trzeba być bardzo ostrożny, żeby nie wejść w wiry tego świata. Dlatego, że ten świat próbuje w różny sposób podciągać ludzi. Ten diabeł próbuje atakować ludzi. Czyni to od początku, już w ogrodzie Eden. Kiedy Pan mu powiedział słowo, to wiecie, co szatan powiedział do Ewy, czy rzeczywiście jest tak, jak Bóg powiedział. I dzisiaj wie, szatan w różny sposób próbuje ludzi wierzących atakować. Czy rzeczywiście musisz wierzyć tak, jak jest napisane. Żyjemy w innym okresie. To słowo, ludzie mówią, trzeba dostosować do dziś teraźniejszości. Ale gdyby tak było napisane, możeście by wyczytali, ja nie wyczytałem, że w późniejszych czasach słowo trzeba dostosować do teraźniejszości. Ale wiecie, jak jest napisane? W późniejszych czasach niektórzy odstąpią od wiary i przystaną do duchów zwodniczych. Będą słuchać to, co ucho chce. I zwróćcie uwagę, że dzisiaj ludzie mogą wszystko słuchać, ale Słowo Boże im często nie odpowiada. Kiedyś taki kolega mi mówi, wiesz co, gdybym ja miał słuchać Słowa Bożego, to bym musiał swoje życie zmienić. Miał świadomość, że Słowo Boże rzeczywiście koryguje życie. Ale jemu tak dobrze. Prawda. I dlatego my czytamy, Pan Jezus nas uświęcił i chce, aby ten Kościół był bez skazy, bez nagany, był święty, niepokalany. Gdzie żyjemy w tym świecie, ten świat daje różne rzeczy. My musimy się oczyszczać od tego wszystkiego, co niesie ten świat. Dlatego, że Pan Jezus Chrystus chce, aby ten Kościół był święty. A święty to nie znaczy, jak ludzie mają również wyobrażenie świętości, ale to jest człowiek, który został usprawiedliwiony przez Pana Jezusa. Należy do Pana Jezusa. Chciałbym jeszcze przeczytać z listu Piotra, dlatego, że takich tekstów, jak wspomniałem, jest bardzo wiele, ale Piotr również, ten apostoł, wiele mówi na temat Kościoła. I w pierwszym liście Piotra, w drugim rozdziale, przeczytamy 5-6 werset. Pierwszy list Piotra, drugi rozdział, werset 5-6. Ale wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte, aby składać duchowe ofiary przyjemne Bogu przez Jezusa Chrystusa. Dlatego to powiedziane w piśmie o dokładę na Syjonie kamień węgielny, wybrany kosztowny, kto weń wierzy, nie zawiedzie się. To Paweł apostoł Piotr miał świadomość i daje przykład. Kiedy świątynia budowana z kamieni, ale tu jest przykład, że wy jako żywe kamienie, czyli budujcie się w kapłaństwie świętym. Pomyślmy przez chwilę. Czyli Pan Bóg używa ciebie i mnie i tak duchowo buduje taką świątynię z ludzkich serc. Mamy wyobraźnię, że kiedy ta świątynia będzie wybudowana, Pan Jezus przyjdzie po swój. To tak jak było za czasów Zorobabela, kiedy dokończona została ta świątynia, został włożony ostatni kamień w tej świątyni. Tak samo tu w tej świątyni duchowej. Czyli to nie jest świątynia materialna, ale to jest świątynia, to są ludzie wywołani z tego świata i usprawiedliwieni przez Pana Jezusa i tworzą ten cudowny Kościół Pana Jezusa. I to jest właśnie dla nas takie zachęcające, pocieszające. I Piotr właśnie wspomina, wy sami budujcie, wy sami jako kamienie żywe budujcie się w dom duchowy, w kapłaństwo święte. To kapłaństwo również było też rozumiane przez wieki różnie. Ludzie uważali, że powinien być jakiś człowiek, który stoi na straży jakiegoś kościoła czy coś. Ale apostoł Piotr mówi, że kapłaństwo jest dla wszystkich. Czytaliśmy w listu z Księgi Objawienia dzisiaj, że Bóg uczynił nas rodem królewskim, kapłaństwem. Każdy dzisiaj może być królem, kapłanem, dzięki Panu Jezusowi takiej godności dostępuje. I jeszcze może ostatni fragment słowa, to jest z drugiego listu do Koryntian, z 11 rozdziału. Jak wspomniałem, takich tekstów jest bardzo wiele, dlatego że apostoł Paweł, mu została objawiona tajemnica Kościoła i on tak wiele mówi na temat Kościoła, dlatego że Pan Jezus osobiście dał mu się poznać, Pan Jezus osobiście do niego przemówił. I w drugim liście do Koryntian, w 11 rozdziale, w 2 wersji. Zabiegam bowiem o was gorliwością Bożą, albowiem zaręczyłem was jednym mężem, aby stawić przed Chrystusem dzielnicę czystą. Obawiam się jednak, ażeby jak mąż się troszczą swoją zwiód Ewem, tak i myśli wasze nie zostały skażone i nie odwróciły się od szczerego oddania się Chrystusowi. Czyli apostoł Paweł, kiedy zwiastował Ewangelię, kiedy modlił się o zbory, to zawsze, często czytamy, dniem i nocą się modlił o zbory, o ludzi wierzących, dlatego że widział te niebezpieczeństwa, które czyhały. Kiedy pisze listy do Tymoteusza, to go również ostrzega przed tymi rzeczami, które przyjdą na ten świat. I my również dzisiaj żyjemy w tych różnych rzeczach, które nas otaczają i które są zagrożeniem. Ale pamiętajmy, że Kościół Pana Jezusa jest święty. On został przez Niego samego wybrany. Pan Jezus o ten Kościół się troszczy. Mało. Apostoł Paweł tu idzie dalej. Zaręczyłem was jednym mężem. Wiecie, podoba mi się to słowa. Pamiętajmy, że Pan Jezus jest oblubieńcem. Kościół Jego jest nazwany oblubienicą. I my dzisiaj, w dzisiejszych czasach, można to określić, jesteśmy zaręczeni z Panem Jezusem. Przyjdzie czas, kiedy rzeczywiście nastąpi ten ślub. Kiedy spotkamy Pana, ujrzymy Go takim, jakim jest. I pomyślmy na chwilę przed tym. Spójrzmy na nasze życie. Ci, którzy przeżyli wiele lat, kiedy mieli swoją narzeczoną, albo narzeczonego, jak byśmy żyli? Czy dla nas były ważne jakieś sprawy inne? Pomyślmy. Kiedy mieliśmy narzeczoną czy narzeczonego, to czekaliśmy niekiedy na jakąś informację, żeby się z nim spotkać, mieć społeczeństwo. A pomyślmy teraz na nasze życie duchowe. Kiedy mamy naszego Pana Jezusa jako oblubieńca, czy staramy się z nim mieć taki bliski kontakt, albo może tak dorywczo. Wiecie, niekiedy spotykam ludzi, którzy mówią, ja dzisiaj nie mam czasu słowo poczytać. Jest to smutne. Powiem wam, wybaczcie, że powtórzę, ale brat Robert dla mnie się stał takim bratem zachęcającym. On wstaje w 2:30. Kiedy mi to powiedział, czyta Boże Słowo. Później jedzie do pracy. Wielu ludzi mówi, ja nie mam czasu, bo muszę wstawać wcześniej. Ale jeżeli nie rozpocznie z dnia przy Słowie Bożym, nie będzie błogosławiony ten dzień. Nie będzie. Pamiętajmy, dla nas to jest duchowy Bóg. Dlatego, że my należymy do Pana Jezusa, nie należymy do tego świata. I On chce do nas mówić. Jeśli od Niego nie odbierzesz siły, z poranku twoje życie nie będzie błogosławione. Apostoł Paweł wspomina, że zostaliśmy zaręczeni z Panem Jezusem. Pomyślmy na tym. Wiecie, wspominam lata młodości, kiedy miałem narzeczoną, zostawiałem wiele rzeczy, dla mnie była ona najważniejsza. Każdy z nas to doświadczył, nie będę każdemu przypominał, ale spojrzyjmy to samo jak w życiu duchowym. Zostaliśmy zaręczeni z Panem Jezusem. I pamiętajmy, kiedy jest społeczność, kiedy mamy czytać Boże Słowo. Niech to będzie dla nas najważniejsze. Dlatego, że my żyjemy dla Pana. My nie żyjemy dla siebie, jak to Słowo Boże mówi, ale mamy żyć dla Niego. I On jest naszym życiem. On jest tym, który nas pokrzepia, który nas zachęca. I apostoł Paweł mówi, aby nastawić przed Chrystusem dziewicę czystą. Czyli być zachowani od tych rzeczy, które niesie ten świat. Dlatego, że ten świat próbuje nam różne rzeczy wrzucać w nasze myśli. Jak ważną rzeczą jest, aby poznawać, co jest dobre, a to, co złe, wyrzucać ze swoich myśli. Dlatego, że to zło nie trzeba pielęgnować. Spójrzmy na nasze ogródki, czy cokolwiek jest. Wystarczy nic nie robić i to chwasty wyrosną same, bez udziału Twojej pomocy czy pielęgnowania. Tak samo jest w życiu duchowym. Jeżeli nie będziemy pielęgnować życie duchowe, to zło wyrośnie samo. Mało, to zło próbuje zaduszać życie duchowe. Tak jak chwasty próbują zaduszać to, co szlachetne. Tak samo różne rzeczy w życiu. I dlatego jak ważną rzeczą jest, aby siebie kontrolować w świetle Słowa Bożego. Pamiętajmy, poruszyłem wiele myśli, pamiętajmy, że Kościół Pana Jezusa to są ludzie, którzy zostali wywołani z tego świata. To jest Kościół. Natomiast wszelkie budynki to jest miejsce, gdzie się zgromadzamy. Ale to nie są miejsca święte. Dzisiaj wielu ludzi było w różnych kościołach, byli tak nauczeni, uważali, budynek to jest coś świętego. Nie, to nie jest prawda. My czytaliśmy, że Bóg nie mieszka w tych świętych. Niebo jest Jego tronem. Jak to jest kosztowne. A my należymy do Pana Jezusa. I czytaliśmy, czy nie wiecie, że wasze ciała są świętymi duchami. Jakieś przedstawienie. Ale to nas powinno mobilizować, aby rzeczywiście życie nasze było godne Ewangelii. Pan jest tym, który nam pozostawił tak kosztowne słowo. Wiecie, my nie musimy szukać porad u ludzi. Dzisiaj wielu ludzi zadaje sobie pytanie, jak ten czy tamten problem rozwiązać, albo się dziwią, jeżeli coś takiego jest, czy to jest dobre, czy to jest złe. Wielu ludzi dzisiaj wyraża pogląd, jeżeli się w czymś czujesz dobrze, zwróćcie uwagę, to nie jest grzech. Jeżeli się w czymś czuje dobrze, jakieś przeobrażenie myśli. Ale my mamy słowo. Mamy słowo prorockie jeszcze bardziej potwierdzone. Piotr pisze swoje liście. Aby dobrze czynicie, trzymając się jako pochodni świecącej w ciemnym miejscu, bo długi dzień nie zaświta. Pamiętajmy, mamy Boże Słowo. Pan powołał nas jako Kościół. Tego Kościoła nie jest w stanie nic przemóc, nawet bramy piekielne, inaczej można powiedzieć, bramy Hadesu nie są w stanie go zniszczyć. Dlatego, że on został powołany przez Pana Jezusa i Pan Jezus nad nim czuwa. Pan Jezus zapłacił za niego tak wysoką cenę. I niech nam to zawsze przyświeca, że należymy do Pana Jezusa, który jest naszym Panem, który jest Zbawicielem, który się modli o nas, który się wstawia za nami i który jest tym, który niedługo do nas przyjdzie. Chcemy Jemu za to być wdzięczni. Niech naszemu Panu wznosi się zawsze i wszędzie wieczna chwała i cześć.